נשמה. הללויה, הללויה, בצלצלי תרועה.
Pod koniec ubiegłego roku w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono nowy dokument Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Jego tytuł składa się z dwóch części. Pierwsza to słowa z listu świętego Pawła do Rzymian. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Z drugiej dowiadujemy się, że są to refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy Nostra Aetate. Jak poinformował podczas prezentacji sekretarz tej komisji, niemiecki salezjanin ksiądz Norbert Hoffmann, dokument opracowano nie tylko w oparciu o stwierdzenia wiary katolickiej, ale też uwzględniając stanowisko drugiej strony dialogu. Przy redagowaniu go skorzystano bowiem z konsultacji Żydów, by uzyskać ich opinię co do tego, czy właściwie przedstawiono kwestie dotyczące judaizmu.
Redagowanie dokumentu trwało w sumie 2,5 roku, gdyż pierwsza jego wersja powstała w roku 2013. Już Benedykt XVI był przychylny opracowaniu takiego dokumentu, ale dopiero po uzyskaniu zgody papieża Franciszka, krótko po jego wyborze, praca mogła się rozpocząć. Od początku ściśle współpracowano z Kongregacją Nauki Wiary, do której oczywiście zwracamy się w Watykanie zawsze, gdy chodzi o teksty teologiczne. Mała 4-osobowa grupa, do której należało po 2 przedstawicieli z naszej komisji i ze wspomnianej kongregacji, przygotowała pierwszą wersję dokumentu. Przeczytali ją kierujący obu dykasteriami kardynałowie Koch i Müller, którzy zaproponowali pewne zmiany, po czym tekst przekazano konsultorom naszej komisji, a po poprawieniu go w oparciu o ich propozycje kolejne sugestie wnieśli konsultorzy Kongregacji Nauki Wiary i te również uwzględniono. Po uzyskaniu Nihil Obstat od tejże kongregacji tekst przedstawiono sekretariatowi stanu, który udzielił zezwolenia na publikację.
Kardynał Kurt Koch, który jako przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan kieruje równocześnie wspomnianą komisją, przypomniał, że wydała ona wcześniej 3 dokumenty. W 1974 roku wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowego dokumentu Nostra Aetate. W 1985 instrukcję Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. A w 1998 tekst zatytułowany Pamiętamy, refleksje nad Shoah. Obecny to już 4 z kolei.
Jest to dokument wyraźnie teologiczny, który ma na celu podjęcie i wyjaśnienie kwestii, jakie wyłoniły się przez ostatnich kilkadziesiąt lat w dialogu żydowsko-katolickim. Przed tym tekstem nasza Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem nie wydała żadnego innego dokumentu w ścisłym sensie teologicznego. 3 poprzednie dokumenty dotyczyły raczej konkretnych tematów przydatnych w dialogu z judaizmem z punktu widzenia zasadniczo-praktycznego. Na wstępie podkreśla się, że nie jest to oficjalny dokument magisterium Kościoła katolickiego, ale dokument studyjny naszej komisji, mający na celu pogłębienie teologicznego wymiaru dialogu żydowsko-katolickiego. Nie ma zatem prezentować definitywnych stwierdzeń doktrynalnych, ale dostarczyć okazji i pobudki do dalszych dyskusji teologicznych. Już w Nostra Aetate wspomniano kwestie teologiczne wymagające dalszej refleksji i właśnie do niej obecny dokument ma wnieść własny wkład. Zachęca on teologów i ogólnie wszystkich zainteresowanych dialogiem żydowsko-chrześcijańskim do zrozumienia, uwzględnienia i przedyskutowania różnych punktów przedstawionych w dokumencie.
Szwajcarski kardynał przedstawił poszczególne tematy nowego dokumentu. Zwraca się w nim uwagę na szczególny status dialogu z judaizmem, nieporównywalny z dialogiem z jakimikolwiek innymi religiami, ze względu na żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Żydzi i chrześcijanie wierzą w Słowo Boże, choć je inaczej interpretują. Przez Chrystusa wszyscy ludzie mają udział w zbawieniu, także Żydzi, choć nie przyjmują oni chrystusowego dzieła odkupienia. Jak bowiem uczy święty Paweł, dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Kolejny rozdział nosi tytuł Zadanie ewangelizacyjne Kościoła w odniesieniu do judaizmu. Największe kontrowersje i zastrzeżenia wśród wielu katolików wywołała ta właśnie część dokumentu, który oczywiście, jak zaznaczył kardynał Koch, nie jest wyrazem oficjalnego nauczania Kościoła. Może więc być przedmiotem dyskusji. Zapoznajmy się jednak bliżej z treścią tego rozdziału. Zaczyna się on znamienną uwagą.
Łatwo zrozumieć, że tak zwana misja wobec Żydów jest dla nich sprawą bardzo delikatną i drażliwą, ponieważ w ich oczach wiąże się ona wręcz z samym istnieniem narodu żydowskiego. Jest to także kwestia kłopotliwa dla chrześcijan, ponieważ powszechne zbawcze znaczenie Jezusa Chrystusa, a tym samym powszechna misja Kościoła, mają dla nich fundamentalną wartość.
Widzimy zatem, że z nowego watykańskiego dokumentu wcale nie wynika, jakoby Kościół miał się wyrzekać swej misji, która jest powszechna, a więc dotyczy wszystkich, czyli także Żydów. Dalej mówi się wprost o ich ewangelizacji.
Kościół musi zatem postrzegać ewangelizację Żydów, którzy wierzą w jedynego Boga, w sposób odmienny od ewangelizacji skierowanej do ludzi innych religii i światopoglądów. W praktyce oznacza to, że Kościół katolicki nie prowadzi ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom, ale podczas gdy istnieje zasadnicze odrzucenie instytucjonalnej misji skierowanej wobec wyznawców judaizmu, to chrześcijanie są jednak wezwani do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa także wobec Żydów, choć powinni to czynić w sposób pokorny i wrażliwy, uznając, że Żydzi są depozytariuszami Słowa Bożego, a zwłaszcza pamiętając o wielkiej tragedii Shoah.
Tak więc Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem nie odrzuca misji Kościoła skierowanej do wszystkich ludzi z Żydami włącznie, a jedynie misję instytucjonalną, przeznaczoną tylko dla nich. W przeszłości rzeczywiście taką działalność misyjną wobec nich prowadzono, zresztą z niewielkim, nieraz nawet odwrotnym skutkiem. Ale obecnie, jak przypomniano w dokumencie, już się tego nie czyni. Wskazano tu, że pojęcie chrześcijańskiej misji trzeba w dialogu z Żydami przedstawiać poprawnie. Ma ona źródło w posłaniu Jezusa przez Ojca, a Chrystus daje w niej udział swoim uczniom, najpierw względem ludu Bożego Izraela, a po swym zmartwychwstaniu wobec wszystkich narodów. Powołuje swój Kościół tak spośród Żydów, jak i pogan, w oparciu o wiarę w Chrystusa i chrzest.
Misja chrześcijańska i świadectwo w życiu osobistym i głoszeniu są od siebie nierozdzielne. Zasada, jaką Jezus daje swoim uczniom, posyłając ich w świat, to raczej cierpieć przemoc, aniżeli ją zadawać. Chrześcijanie mają pokładać ufność w Bogu, który przeprowadzi swój powszechny plan zbawienia tylko sobie znanymi sposobami, gdyż są oni świadkami Chrystusa, ale to nie do nich samych należy dokonanie zbawienia ludzkości. Misja chrześcijańska oznacza, że wszyscy chrześcijanie we wspólnocie z Kościołem wyznają i głoszą historyczną realizację powszechnej woli Boga co do zbawienia w Jezusie Chrystusie.
W watykańskim dokumencie podkreślono, że Kościół Nowego Przymierza składa się z Żydów i pogan. Choć przy proporcjach ilościowych chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego nie jest to teraz łatwo zauważalne. Mowa tu też o trwałej roli ludu przymierza Izraela w Bożym planie zbawienia. Stwierdza się, że należy ją odnieść dynamicznie do ludu Bożego Żydów i pogan, zjednoczonego w Chrystusie, tym, którego Kościół wyznaje jako powszechnego pośrednika stworzenia i zbawienia. Ostatnia część dokumentu wskazuje cele dialogu z judaizmem. Jako pierwszy wymienia poznawanie się nawzajem, co nie ma się ograniczać tylko do samych specjalistów. Stąd winno być uwzględniane, zwłaszcza w formacji kapłańskiej. Dalsze cele dialogu to obrona sprawiedliwości, pokoju i wolności religijnej, zwalczanie dyskryminacji rasowej i antysemityzmu, wreszcie współpraca społeczno-charytatywna. W prezentacji watykańskiego dokumentu wzięli również udział, rzecz bez precedensu, dwaj przedstawiciele judaizmu, którzy podczas jego opracowywania wnieśli też do niego pewien wkład swoimi uwagami. Obaj wyrazili radość z osiągnięć prowadzonego od pół wieku dialogu. Rabin Dawid Rosen z Jerozolimy między innymi wskazał na potrzebę uwzględniania przez katolików, jeśli chcą zrozumieć swych żydowskich rozmówców, znaczenia, jakie ma dla nich ziemia Izraela. Przyznał, że tego wyrazem było nawiązanie przez Watykan z woli świętego Jana Pawła II stosunków dyplomatycznych z państwem izraelskim, jak i papieskie podróże do Ziemi Świętej. Rabin podjął też temat komplementarności, czyli wzajemnego uzupełniania się Żydów i chrześcijan.
Żydowskie znakomitości w ciągu wieków wyraziły ze swej strony koncepcję komplementarności, widząc w chrześcijaństwie boski nośnik, dzięki któremu prawdy powszechne, które judaizm przyniósł światu, mogą w rzeczywistości być bardziej skutecznie rozpowszechnione na całym świecie, bez ograniczeń wynikających z tego, że Żydzi stanowią naród. Rabbi Samson Raphael Hirsch, jeden z największych rabinistycznych przywódców XIX wieku, widział nawet rozłam między Kościołem a synagogą jako przynależną do Bożego planu konieczność, by ułatwić powszechne zadanie powierzone chrześcijaństwu. A to, że możemy mówić o komplementarności, już samo w sobie jest silnym dowodem na to, jak znaczącą drogę przemian i pojednania między katolikami i Żydami przeszliśmy w ostatnim półwieczu.
Jako ostatni wystąpił brytyjski teolog żydowski Edward Kessler z Uniwersytetu w Cambridge. Wyraził on m.in. uznanie dla stwierdzenia prezentowanego dokumentu Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, że nowe przymierze nie jest dla chrześcijan ani unieważnieniem, ani zastąpieniem, ale spełnieniem obietnic Starego Przymierza. Przestrzegł jednak, że spełnienie łatwo może być przez wielu chrześcijan nadal rozumiane właśnie jako zastąpienie przez nich roli, jaką mieli w Starym Przymierzu Żydzi.
Jako żydowski partner dialogu chętnie widziałbym dalszą refleksję nad tym, co oznacza wypełnienie z punktu widzenia relacji z judaizmem oraz jak możemy zapewnić, że zmiana w naszych relacjach nie ograniczała się do elity, ale rozciągała się od Watykanu po kościelne ławki i od głównych rabinatów aż po posadzki synagog. Oczywiście kwestie należy też rozpatrywać z perspektywy żydowskiej. Jaki Boży cel stał za stworzeniem chrześcijaństwa? Jakie konsekwencje wynikają dla Żydów stąd, że z powodu Żyda, Jezusa, 2 miliardy chrześcijan czytają teraz żydowską Biblię? Martin Buber na przykład mówił o Jezusie, mój starszy brat. Dla Żydów przymierze obiecane Abrahamowi i objawione Mojżeszowi ukazuje nie tylko jedyną i nieodwołalną relację między narodem żydowskim a Bogiem, ale być może daje też teologiczną przestrzeń chrześcijanom, by mieli swą własną, szczególną relację z Bogiem i mogli także widzieć swoje odbicie w żydowskim zwierciadle, które może im służyć dla pogłębienia zarówno chrześcijańskiej wiary w Chrystusa, jak i chrześcijańskiego poszanowania dla swych starszych braci. Which may serve both to deepen Christian faith in
Christ and Christian respect for their elder siblings. Profesor Kessler, który jest założycielem i dyrektorem Wolf Institute, zajmującego się relacjami między trzema religiami monoteistycznymi, zapowiedział, że instytut ten organizuje w tym roku w Cambridge razem z Watykańską Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem spotkanie grupy teologów żydowskich i katolickich. Jako jego wyjściowy temat zaproponował aktualne znaczenie wybrania przez Boga zarówno Izraela, jak Kościoła.